Gdzie ten kolor? 1 sierpnia 2008. Między obrazem na monitorze a jego repliką w drukarce dzieje się wiele tajemniczych procesów. Poznajmy kilka z nich. 9 na 10 odbiorców usług druku przyznaje, że nie rozumie niektórych terminów branżowych. 4 na 10 obwinia drukarski żargon za źle zrealizowane zlecenia. Z 2068 biznesmenów z Europy ponad połowa uważa terminologię drukarską za frustrującą. S. 152639 koło za kołem. Maszyny w drukarniach nie przypominają wyglądem poczciwych atramentówek, niemniej jednak zasady kolorowego druku w jednych i drugich są bardzo podobne. W obu używa się białego tła i tak zwany kolorów subtraktywnych. Barwa tła gra odgrywa bardzo istotną rolę. Jego biel jest mieszaniną wszystkich barw, z których farba pochłania, odejmuje, stąd nazwa, subtraktywne, niepożądane składniki, pozostawiając tylko te, które dają iluzję właściwego koloru. Inaczej powstaje obraz na monitorze kineskopowym, gdzie barwy tworzą się wskutek dodawania, stąd kolory addytywne, światła z trzech źródeł, czerwonego, zielonego i niebieskiego. Jednak chcąc zrozumieć reguły rządzące drukowaniem, lepiej zapomnieć na chwilę o kolorze i zająć się czernią, bielą i przestrzenią między nimi. Pierwszym pecetom wyświetlanie grafiki nie przychodziło łatwo. Dominował wtedy tryb tekstowy i dopiero karta Herkules umożliwiła wstawianie dowolnej kombinacji jedynek i zer do pamięci obrazu i zapalanie na monitorze odpowiadających im punktów. Dzięki niej pecety w ślad za Macintoshami mogły wejść do świata typografii. Widoczne na ekranie czarne piksele na białym tle udawały czarny atrament na białym papierze. Ale nie tylko czarny, nawet tak prymitywnych komputerów używano także do zarządzania drukiem kolorowym. S. 152640 klejony analog. Dzisiaj tworzenie krojów czcionek i innych figur z dużej liczby pojedynczych pikseli wydaje się naturalne, ale w czasach, kiedy Bill Gates określał maksymalną pojemność pamięci peceta na 640 kB, tych punktów nie starczało na wygładzenie wszystkich łuków. Wyższą jakość druku zapewniały urządzenia znakowe, dalekopisy czy maszyny do pisania, wyposażone w rozetki z pewną liczbą czcionek o stałej wielkości. Bardziej elastyczne drukarki igłowe mogły tworzyć dużo więcej krojów i wielkości czcionek, ale w horrendalnie niskiej rozdzielczości. Z tego powodu nadawały się tylko do szkiców. Chcąc zaimponować wystrojem i elegancją, na przykład przygotowując poster na seminarium, trzeba było uciekać się do letrasetów, czyli arkuszy z wyciętymi i podklejonymi czcionkami różnych krojów i wielkości. Brało się z nich pojedyncze znaki i wcierało w określone miejsca naszego dzieła. Jeśli potrzebnych było więcej egzemplarzy, zabierało się gotowy wytwór do najbliższej fotokopiarki i tam reprodukowało. S. 152641 na śmietnik. Pojawienie się drukarki Apple Laser Writer z rozdzielczością 300 dpi i prędkością 8 stron na minutę odesłało cały ten świat do lamusa. Nawet więcej. Laser Writer był zaprojektowany do współpracy z PageMakerem, pierwszą aplikacją do składu komputerowego, która bardzo ułatwiała wzbogacanie wyglądu. Tekst wielokolumnowy ozdobiony obrazkami mógł być zreprodukowany w jednym przejściu przez drukarkę. Laser Writer nadawał się także do profesjonalnego projektowania, ponieważ w odróżnieniu od swych laserowych konkurentów mógł przetwarzać polecenia postscriptowe. Ten język, wymyślony przez Adobe, sam definiował programowo układ strony i fonty, co uniezależniało go zarówno od rozdzielczości, jak i rodzaju konkretnego urządzenia. Obraz wygenerowany przez każdy model akceptujący postscript powinien być dokładnie taki sam. Można było na przykład wydrukować szkic dokumentu na laser w literze w 300 dpi, poprawić i ostateczną wersję naświetlić w 1448 dpi na Linotroniku 100. Pierwszej naświetlarce akceptującej postscript miał 2 miliony punktów na calu kwadratowym, 20 razy więcej niż 90 tysięcy z laserówki. Ten wzrost liczby oczywiście korzystnie odbije się na jakości. W profesjonalnym druku ułatwienie polega także na umożliwieniu przygotowania całej gotowej strony. Urządzenia poprzedniego pokolenia produkowały długie szpalty, które trzeba było przecinać do wymiarów kolumny. S. 152642 pół tony czy szczegóły. Wysoka rozdzielczość obrazu z naświetlarki nie musi być wykorzystana tylko do odwzorowania szczegółów. Umożliwia także stopniowanie intensywności między bielą a czernią. Półtonowanie, czyli wytwarzanie w ten sposób odcieni szarości, wymaga szerszego wyjaśnienia. Ta technika opiera się na wykorzystywaniu słabości ludzkiego wzroku, który odpowiednio drobny akcenty postrzega jako całość. Dzięki temu najmniejszy element, widziany jako jeden, może składać się z kilku drobniejszych plam. Aby stworzyć wrażenie na przykład 50% szarości, wystarczy połowę powierzchni każdego punktu pokryć czarnymi plamami. Wykorzystując precyzyjny ekran z dużą gęstością punktów, możemy tylko z mozaiki czarnych i białych kropek symulować istnienie wielu odcieni szarości. Zmniejszając jeszcze bardziej wielkość elementarnej plamy, dojdziemy do tak subtelnego rozkładu intensywności, że na drodze między bielą a czernią przestaniemy różnicować poszczególne stopnie. W postscripcie numer 1 i 2 rozróżnia się 256 poziomów. W szarości. To wymaga zbudowania kraty z 16 punktów białych lub czarnych, ale może się okazać, że w zadanej rozdzielczości urządzenie nie będzie pracować tak dokładnie. Dysponując na przykład wydrukiem ze 100 linii na cal z urządzenia 1200 dpi, musimy ograniczyć rozmiary siatki do 12 punktów 1200/100 równe 12. Z tego powodu liczba odcieni szarości zmniejsza się do 144/12. Jak z tego przykładu widać, liczba linii i oryginału i zakres tonalny konkurują ze sobą o tę samą rozdzielczość urządzenia. W razie potrzeby możemy zwiększyć liczbę szczegółów kosztem jakości cieniowania lub odwrotnie. S 2.152.643 między PC-tem a Maciem. Postscriptowe urządzenie, które tworzy obraz z jednolitych czcionek wektorowej grafiki z subtelnymi odcieniami szarości oraz czarno-białych fotografii charakteryzujących się ciągłym rozkładem tonów, nie mieści się na biurku. Kiedyś należało jakoś wysłać rezultaty swojej pracy do odpowiednio wyposażonego punktu. Teraz, dzięki postscriptowej niezależności od urządzenia, można zwyczajnie wrzucić zapis obrazu w postaci pliku na krążek. Ale ta sama niezależność spowoduje, że wynik będzie absolutnie zdefiniowany, bez żadnej możliwości poprawki. Co zrobić? Aby przeprowadzić korektę, wydaje się, że lepiej zamiast postscriptu wysłać oryginalny plik aplikacji DTP razem ze składowymi ilustracjami. To wygląda na dobry i prosty pomysł, ale nim nie jest, bo w obu miejscach trzeba mieć tę samą aplikację DTP, a także identyczne zestawy fontów. W ten sposób tworzy się pole minowe z problemów kompatybilności, zwłaszcza gdy dochodzi do przejścia między platformami PC-tów i Maców. S 2.152.644 wszystko razem. Na szczęście Adobe rozwiązało ostatecznie ten problem, przerabiając postscript na edytowalny PDF, do którego można wpisać pożądany układ strony, fonty i grafikę. I to w jednym wieloplatformowym cyfrowym wzorcu. Jeszcze nie jest wystarczająco jednolity, przejrzysty i gwarantujący bezbłędność, jak PDF, ale stanowi duży krok w pożądanym kierunku. Większy problem wynika z różnic technologii między drukiem profesjonalnym a zwykłymi laserówkami. Naświetlarki wytwarzają swój produkt za pomocą techniki fotograficznej i często ma on postać cienkiej warstwy soli bromkowej, transferowanej później na podłoże z plastiku czy aluminium. Chociaż w najnowszych urządzeniach CTP komputer to platę, wyeliminowano ten pośredni etap, wywoływanie płyty odbywa się tak samo, jak w innych procesach fotochemicznych. Dodatkowo stosuje się wzorce o 50% gęstości do sprawdzenia densytometrycznego, czy rzeczywiście półtonowanie ma taką wartość. S 2.152.645 czarno na białym. Wyprodukowanie matrycy, z której można zrobić więcej kopii, jest tylko pierwszym etapem. Na następnym obraz będzie przenoszony na papier. Dzisiaj matryce, takie jak pieczątki, z wypukłościami w tych miejscach, które miałyby być pokryte barwnikiem i odbite na papierze, są rzadkością. Normą stało się wykorzystywanie litografii. Rysunek nanosi się tłustą kredką lub tuszem litograficznym. Następnie powierzchnię pokrywa się słabym roztworem kwasu azotowego i gumy arabskiej. Dzięki temu niezarysowane partie zostają uodpornione na zatłuszczenie farbą. Rysunek zwilża się wodą, po czym nanosi się farbę drukarską, która przywiera tylko do niewytrawionych fragmentów, pokrytych wcześniej kredką lub tuszem. W litografii offsetowej atramentowy obraz jest przenoszony na wałek pośredniczący i dopiero z niego wędruje na papier. Program DTP powinien sobie równie dobrze radzić z oryginałem pozytywowym, jak z negatywowym oraz umieć tworzyć z niego odbicie lustrzane, gdyż takie warianty procesów drukowania mogą być zadysponowane. Zanim ruszy prasa, należy wybrać papier do drukowania. Nie wystarczy czy jego rodzaj, czy numer katalogowy, bo właściwości każdego zapasu są mniej lub bardziej odmienne. Papiery powlekane mają warstwę wprasowanej glinki kaolinowej, która nadaje im lekki połysk. Nośniki bez tego pokrycia są matowe. Papier gazetowy zwykle pochodzi z recyklingu i jest bardzo szorstki. Zdolność do pochłaniania barwnika rośnie od nośnika powlekanego aż do gazetowego, powodując powiększanie się rozmiarów kropli i zmieniając bilans półtonów. Na papierze powlekanym jednolite czarne i białe powierzchnie mogą za bardzo kontrastować. kontrastować ze sobą i wtedy jakość druku poprawia się, redukując zakres tonalny przez przyciemnienie bieli i rozjaśnienie stuprocentowych cieni. Podkolorowanie. Mając bazę monochromatyczną, możemy zacząć myśleć o kolorze, na początek o jednym. Wiemy już, że papier nie jest tak idealnie neutralnym tłem, jak głosi teoria. Nie ma też żadnego standardu jego bieli. Jeśli jest szarawo-białawy, ma odcień lekko kremowy albo wpadający w zieleń. Te pozorne drobiazgi w dużym stopniu wpłyną na ostateczny wygląd wydruku. Co gorsza, ten sam barwnik może różnie wyglądać na różnych rodzajach papieru. Najlepiej byłoby dysponować wydrukiem próbnym, zanim naciągnie się rolę nawałki, ale to nie jest często praktykowane. Można się odwołać do pomocy wzorców, zwykle opartych na PMS Pantone Matching System, który pokazuje, jak będzie wyglądał wybrany barwnik na tle typowych powlekanych i niepowlekanych papierów, a jakie są możliwości wyboru farby, w tym wypadku również brak solidnych podstaw. Nie ma standardu czerni. Pantone oferuje dużo kolorów czarnych, zwykle z niewielką, ale znaczącą domieszką składowych CMY. Sytuacja się komplikuje, bo przecież nie musimy się ograniczać do czarnego. Matryce drukarskie mogą równie dobrze obsługiwać dowolne barwy. Pantone zawiera ponad 1100 formuł kolorów. Jeśli chcemy używać tylko jednego z nich, należy wybrać ciemniejszy dla zachowania kontrastu i czytelności, ale nawet wtedy zostaje ich kilkaset. Większość współczesnych programów do projektowania pozwala wybrać kolor według wzorców Pantone. Ale to tylko prymitywny doradca i nie gwarantuje końcowego sukcesu. Ten w dużej części zależy od rodzaju użytego papieru, o czym była już mowa, ale jeszcze w większym stopniu od rozwiązania problemu z przestrzeniami kolorów komputerowego monitora. W urządzeniach kineskopowych zależą one od materiału użytego na luminofor, a w ciekłokrystalicznych od zakresu widmowego świetlówki i parametrów używanych filtrów. Ale niezależnie od tego części kolorów z jaśniejszej części palety Pantone żaden monitor nie wyświetli. S. 152647 tęcza za grosik. Jeśli budżet projektu nie sięgnął dna, można pokusić się o dodanie plami kropek z następnego koloru. W profesjonalnej drukarni nie jest to tanie. Wymaga dwukrotnego przejścia przez prasę, osobno dla każdego koloru, i przygotowania dwóch różnych matryc. W czasach przedkomputerowych takie matryce produkowano, pokrywając powierzchnię przezroczystą nakładką i używając białego korektora do schowania którejś z barw. Dzisiaj separację przeprowadza komputer. Automatyzacja ułatwia eksperymenty, zmianę koloru czy dodawanie cieni, które można robić wirtualnie na ekranie komputera, nie ruszając matryc. To wygląda na dość proste i łatwe, ale należy pamiętać, że większość efektów polega na grze z ograniczoną zdolnością wzroku do rozróżniania szczegółów i na tworzeniu z mozaiki czystych iluzji kolorów pośrednich. Manipulowanie barwą wymaga, żeby każda farba dała się nanieść z różną intensywnością na swoją matrycę, podobnie jak w wypadku czerni i skali szarości, kiedy farba trafia na papier, kropki, z których tworzy się pół tony na przykład. Przy 130 liniach na cal każda z plam musi mieć średnicę mniejszą od 0,2 mm, absolutnie nie mogą nakładać się na inne kolory. Kiedy poznaliśmy tajniki mieszania dwóch farb, oczywista staje się odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przejść do kolejnego etapu i połączyć trzy. Należy pamiętać, że z każdym następnym kolorem liczba kombinacji rośnie wykładniczo. Rzeczywiście, jeśli odpowiednio starannie dobierze się trzy kolory, można uzyskać całą tęczową paletę, od czerwonego aż do fioletu. Mówiliśmy już, że to są subtraktywne odpowiedniki trzech podstawowych barw addytywnych, czerwonego, zielonego i niebieskiego, do których zalicza się cyjan, magenta oraz żółty CMY. Cyjan zmieszany z magentą tworzy iluzję niebieskiego. Magenta z żółtym dają czerwony, a cyjan z żółtym sprawiają wrażenie zielonego. Mieszając w różnym procencie farby w tych CMY kolorach, można uzyskać 1 100 000 100 000 100 różnych barw, a wykorzystując ciągły rozkład intensywności każdej ze składowych, dałoby się odtworzyć całe bogactwo kolorów widocznych na fotografiach. Powtórzmy, tylko za pomocą trzech separacji kolorów i trzech przejść maszyny drukarskiej możemy przeskoczyć od skali szarości do pełnego koloru. S. 152648 poniedziałek spod wtorku. Niemniej jednak drukowanie całej tęczy z trzech kolorów CMY nie jest pozbawione problemów. Przy jednym przejściu kontrola nad lokalizacją kropki jest całkiem prosta i bezpośrednia. Bez problemu można wywołać złudzenie, o które chodzi. Dla kontrastu, w wypadku druku CMY nakładają się aż trzy przejścia. W tej sytuacji najgroźniejsze jest rozsynchronizowanie się poszczególnych kolorów podstawowych. W konsekwencji pojawiają się dodatkowe obwódki i drzazgi, w tych miejscach, gdzie kolory powinny do siebie przylegać. To zagrożenie występuje także w wielu zwykłych atramentówkach, w których po wymianie nabojów należy zsynchronizować poszczególne kolory względem siebie. Drukowane są paskowe wzory, z których wybiera się najlepiej rozseparowany. Jego offset zostaje zapamiętany przez sterownik urządzenia, a wydruki są korygowane o tę wartość. W druku profesjonalnym stosuje się inne rozwiązanie. Delikatnie powiększa się obszar zapełniany przez jeden z kolorów, zwykle najjaśniejszy, i pozwala na niewielki nadruk. W programach w rodzaju Quark Express jest nawet specjalna funkcja, która uwzględnia nakładający się na druk o żądanej szerokości podczas separacji. S-152649 powrót czarnego. Nawet jeśli osiowanie nie stanowi problemu, to minimalne rozsynchronizowanie kropek może zniszczyć efekt iluzji, na którym opiera się postrzeganie kolorów. To jest wystarczającym nieszczęściem dla pełnokolorowych obrazków, ale katastrofą w wypadku drukowania pełnego, czarnego tekstu za pomocą kombinacji CMY. Wtedy trzeba perfekcyjnie wyrównać każdą z barw składowych. Ale nawet przy spełnieniu tego warunku naturalne niedoskonałości modelu budowy czerni z subtraktywnych kolorów mogą spowodować, że tekst nie będzie doskonale czarny, a raczej bardzo ciemnobrązowy. Oba te problemy mogą zostać rozwiązane przez dodanie czwartej czarnej farby. K. Wyprodukowanie do niej osobnej płyty i zaplanowanie dodatkowego przejścia w trakcie druku. Dziś CMYK, druk czterokolorowy, jest wykorzystywany przez amatorów w profesjonalnym projektowaniu i w przemyśle drukarskim. Z dołączenia nadmiarowej czerni można mieć dwie korzyści pod warunkiem, że się wie, co się robi. Zacznijmy od 100%, która zwykle wygląda dość płasko, ale po dodaniu na przykład 30% składowych CMY tyle samo. Y nabiera głębi i bogactwa. Chciałoby się dodać jeszcze więcej. Po 100% pokrycia CMY. Y licząc na dalsze korzystne zmiany, ale łatwo napotkać granicę pochłaniania papieru, która powoduje oddzielenie się plam poszczególnych kolorów od siebie. Nawet na barwnych fotografiach w bardzo zacienionych miejscach może dojść do takiego przekroczenia pojemności nośnika. Problem daje się rozwiązać tylko w systemach z czarną farbą. Lekarstwo nazywa się Undercolor Removal UCR i polega na przeniesieniu wytwarzania wszystkich szarych cieni z kolorów CMY do czarnego. Dzięki temu zmniejsza się ilość farby nakładanej na papier. Podobną techniką jest Gray Component Replacement GCR. Czerń zastępują równe udziały CMY nie tylko z szarych, ale i z kolorowych powierzchni. Na przykład kolor złożony z 95%, C 60%, M i 75%, Y zamienia się na 35%, C brak, M 15%, Y i 60%, K. Jednym słowem, odejmuje się po 60% każdej z trzech farb i ubytek zastępuje jedną, czarną, ale nadmierny udział czystej czerni spłaszcza ją, więc lepsze wyniki może dać zastąpienie na przykład 50-40% udziałów CMY. S-152650 Alchemia. Zastosowanie UCR/GCR w oczywisty sposób uświadamia nam, że transfer obrazu z monitorowej przestrzeni RGB do drukarkowego CMYK nie jest ściśle określony matematycznymi równaniami, ale skomplikowanym poszukiwaniem równowagi, wymagającym uwzględnienia wielu kryteriów i wielu dróg rozwiązywania. Chodzi nie tylko o to, jaką część kolorów przesunąć do czerni. Rzecz również w tym, że przestrzenie barw CMYK i RGB jedynie w przybliżeniu się pokrywają, zatem nawet jeśli znamy odcienia NG, HUE i składowe RGB, które formalnie wystarczają do przekształcenia je w CMY, może się okazać, że żądanego koloru nie da się wydrukować. Oczywiście jest także efekt odwrotny, wielu kolorów CMY, zwłaszcza głębokich czerni, nie odda idealnie ekran monitora. Z powodu braku ustalonego przemapowania kolorów między przestrzeniami, niejednoznaczności przekształcenia i wreszcie skomplikowanej zależności barwy od rodzaju monitora z jednej, a farb i papieru z drugiej strony, konwersja z RGB na CMYK i odwrotnie w większym stopniu przypomina sztukę lub rzemiosło niż naukę ścisłą,